Laudetur Jezus Chrystus, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Tu rozgłośnia Radia Watykańskiego. Benedykt XVI będzie przewodniczył rzymskim obchodom Bożego Ciała. Przed nami aktualności watykańskie, w tym kalendarium papieskiej działalności na najbliższe 2 miesiące. Powiemy o Komisji Naukowej do zbadania najnowszej historii archidiecezji wrocławskiej, którą powołał tamtejszy metropolita arcybiskup Marian Gołębiewski. W ramach spotkania z książką gościem księdza Tadeusza Cieślaka będzie ksiądz Dariusz Kowalczyk, autor książki Różne oblicza ducha. 9 maja na magazyn zaprasza Beata Zajączkowska. Benedykt XVI przyjął na audiencji swego wikariusza dla diecezji rzymskiej kardynała Camillo Ruiniego wraz z 7 biskupami pomocniczymi. W tych dniach ma miejsce wiele wydarzeń, podczas których Ojciec Święty wykonuje swoje obowiązki biskupa Wiecznego Miasta. W minioną sobotę dokonał ingresu do Bazyliki Katedralnej na Lateranie. W najbliższy piątek przed południem uda się tam ponownie, by spotkać się z duchowieństwem Rzymu oraz pracownikami wikariatu. Natomiast 15 maja, w niedzielę zesłania Ducha Świętego, papież udzieli w Bazylice Watykańskiej święceń kapłańskich 21 diakonom należącym do diecezji rzymskiej.
W Wiecznym Mieście działają 333 parafie oraz ponad 400 innych ośrodków duszpasterskich, w tym 71 duszpasterstw narodowych i etnicznych. Istnieje tu także 279 kościołów nieparafialnych, 1150 żeńskich i ponad 400 męskich wspólnot zakonnych. Diecezja rzymska podzielona jest na 5 sektorów duszpasterskich i 36 prefektur, odpowiedników naszych dekanatów. Za sektory wyznaczone według kryteriów geograficznych odpowiedzialni są poszczególni biskupi pomocniczy. W liczącej około 3 milionów wiernych diecezji pracuje ponad 1700 kapłanów, 90 diakonów stałych oraz 7 tysięcy katechetów. Prężnie działają tu także liczne ruchy i stowarzyszenia wiernych.
Watykan podał papieskie kalendarium na najbliższe 2 miesiące. 26 maja Ojciec Święty przewodniczyć będzie rzymskim obchodom uroczystości Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa. O godzinie 19 w Bazylice Świętego Jana na Lateranie odprawi uroczystą Eucharystię, po której poprowadzi procesję Bożego Ciała do Bazyliki Matki Bożej Większej.
W niedzielę 29 maja Benedykt XVI uda się w swoją pierwszą podróż na terenie Włoch. W Bari weźmie udział w zakończeniu Krajowego Kongresu Eucharystycznego.
Natomiast 29 czerwca w uroczystość apostołów Piotra i Pawła papież odprawi w Bazylice Watykańskiej uroczystą Eucharystię, podczas której wręczy paliusze nowym arcybiskupom metropolitom.
Wolę kontynuowania dialogu z Żydami Benedykt XVI potwierdził w przesłaniu skierowanym do emerytowanego głównego rabina Rzymu Elio Toafa z okazji 90. rocznicy jego urodzin. Wyrażając wdzięczność Bogu, papież dziękuje sędziwemu rabinowi za nawiązanie dobrych stosunków ze Stolicą Apostolską. Były one utrzymywane, pisze Ojciec Święty, szczególnie za pontyfikatu mojego nieodżałowanej pamięci poprzednika Jana Pawła II. Benedykt XVI wspomina serdeczne przyjęcie biskupa Rzymu przez rabina Toafa w rzymskiej synagodze 13 kwietnia 1986 roku. Zachęca też do ufnego patrzenia w przyszłość dialogu chrześcijańsko-żydowskiego.
Profesor Elio Toaf ukończył 90 lat 30 kwietnia i tę datę noszą papieskie życzenia. Wczoraj na zaproszenie rzymskiego rabinatu w urodzinowych obchodach wzięła udział delegacja Stolicy Apostolskiej. Należeli do niej kardynałowie Camillo Ruini, wikariusz generalny diecezji rzymskiej, Walter Kasper, stojący na czele Watykańskiej Komisji do Spraw Kontaktów Religijnych z Judaizmem, i Roger Czegaraj, subdziekan Kolegium Kardynalskiego, a także arcybiskup Stanisław Dziwisz, osobisty sekretarz Jana Pawła II.
Komisję naukową do spraw zbadania najnowszej historii archidiecezji wrocławskiej powołał tamtejszy metropolita arcybiskup Marian Gołębiewski. Komisja zbada zasoby archiwalne z lat 1945-1990 dotyczące duchowieństwa.
Mnie chodzi o szerokie spojrzenie, o obiektywną ocenę. Mnie chodzi o wydobycie prawdy, a nie tylko sensacji czy jakieś szukanie tam grzeszków księży, które im się przytrafiły w tym bardzo trudnym okresie dla Kościoła katolickiego, a z drugiej strony ja bez żenady i przesady mówię bohaterskim okresie, bo było wielu wspaniałych kapłanów, którzy przypłacili nieraz zdrowiem i życiem za to, co robili.
Metropolita Wrocławski określił cele działania komisji.
Zbadanie tych teczek dotyczących duchowieństwa na terenie naszej archidiecezji. Chodzi o ich analizę, miarę możliwości, na ile to tylko jest możliwe, obiektywną ocenę tych materiałów i potem w przyszłości o ewentualne publikacje o profilu historycznym.
Arcybiskup Gołębiewski odniósł się też do szczególnej inwigilacji duchowieństwa, jaka dokonywała się po II wojnie światowej na Dolnym Śląsku, który miał być w planach władz komunistycznych swoistego rodzaju poligonem walki z Bogiem i Kościołem.
Natężenie inwigilacji było o wiele silniejsze niż w diecezjach tradycyjnych, dlatego że to była większa łatwość manipulacji ludności. Mieszkańcy się wymienili. Ludzie przyszli wyrwani z korzeniami z innych terenów. I stąd też ówczesne władze, a zwłaszcza Urząd Bezpieczeństwa, a potem Służba Bezpieczeństwa miała o wiele większą możliwość manipulowania ludźmi i mogli bardziej przenikać te środowiska, które nie były tak scementowane jak diecezje w Polsce centralnej, tradycyjne. Myśmy tam używali argumentu bardzo mocnego. Gdy nas za bardzo już wchodzili z butami w nasze sprawy, to mówiliśmy, gestapo robiło tak samo. 220 księży w mojej diecezji macierzystej poszło do obozów i zginęli. To jest prawie połowa duchowieństwa, więc ten argument ich odstraszał. Oni wtedy troszeczkę ostrożniej podchodzili, bo to porównanie z nazistami było dla nich bardzo bolesne i obraźliwe i troszeczkę nieraz spowolnili swoje zabiegi pod adresem Kościoła. Natomiast tu przypuszczam, że mogło być łatwiej.
Kościół nie boi się lustracji i odkrywania archiwów. Pierwsza lustracja Kościoła odbyła się już w latach 80., podkreślał metropolita wrocławski.
W latach 80. księża byli wzywani ci, którzy w jakiś tam sposób przez ówczesne mechanizmy SB zostali wciągnięci do współpracy i wycofywali się. Chodziło o tak zwanych księży, w cudzysłowie, patriotów, tak ich nazywaliśmy. I oni wypisywali się z tych swoich związków, chodzi o Pax, czy chodziło o Caritas to państwowej, przynosili zaświadczenia swoim biskupom. Ja byłem świadkiem, jak się to dokonywało i na ogół, poza małymi wyjątkami, oni się wycofali, przepraszali za to, że tak się stało, że jakieś tam okoliczności zaistniały, że ich wciągnięto. No więc pierwsza lustracja była.
Arcybiskup Marian Gołębiewski mówił też o osobistych szykanach, jakich doznawał ze strony służb bezpieczeństwa. Poinformował też, że nie starał się i nie będzie zabiegał o poznanie swojej teczki znajdujących się w zasobach Instytutu Pamięci Narodowej.
Uważam, że to nie jest atrakcyjne, tam są takie nieraz nudne rzeczy. Bo ci panowie, którzy wówczas byli i robili wrażenie wszechpotężnych, oni wszystko chcieli wiedzieć i umieli szachować. Mówili, a u księdza tam, prawda, nad biurkiem to tam wisi krzyż tak i tak, a z tamtej strony to jest to i to. No cóż to miało do rzeczy, ale on dawał do zrozumienia, że wszystko wie, że gdzieś tam podpatrzył, czy mu ktoś powiedział, że on tak wie, że ja właściwie jak na szpilkach powinienem chodzić u siebie, bo system ma potężne macki. Oni mi mówili, wyraźnie mi mówili w rozmowach, no niech ksiądz się pilnuje, bo nasz system ma długie ręce, bo on dosięgnie wszędzie. Także ja osobiście jeszcze nie sprawdzałem swojej teczki, bo ja nie chcę oddać hołdu przeszłości esbeckiej. To nie jest nic przyjemnego.
Z Wrocławia dla Radia Watykańskiego ksiądz Cezary Chwilczyński, Radio Rodzina.
Spotkanie z książką.
Naszym gościem jest ksiądz Dariusz Kowalczyk, autor książki Różne oblicza ducha.
oblicza ducha, czy to zamierzony kontrast, w jaki sposób duch może mieć oblicze?
Ta książka wzięła się, muszę przyznać, z różnych konkretnych doświadczeń, sytuacji, rozmów, czasem lektur, w których, jak mi się wydawało i wydaje, można było dostrzec oblicze ducha. Ducha, który objawia nam się czasem poprzez sytuacje, które w pierwszym momencie nie wydają się sytuacjami sprzyjającymi doświadczeniu religijnemu. Stąd ten tytuł Różne oblicza ducha, który wskazuje na to, że rzeczywiście duch, duch Boży może objawiać się na różne sposoby, czasem w sposób nieoczekiwany. Ta książka, jak powiedziałem, bierze się z doświadczeń. Mnie się podoba taka teologia, która chce być krytycznym namysłem, krytyczną refleksją nad przepowiadaniem. Słowo przepowiadanie rozumiem bardzo ogólnie, jako modlitwę, mówienie, głoszenie słowa, kult Kościoła. I w różnych sytuacjach, słysząc, doświadczając czegoś, zadawałem sobie pytanie, czy ten sposób mówienia o Bogu, czy to doświadczenie rzeczywiście jest autentyczne, czy tak można mówić o Bogu. I wychodząc od doświadczenia, przeprowadzałem pewną refleksję, na czasem jest trochę abstrakcyjna, bo taka filozoficzno-teologiczna, ale moim celem było zawsze powrócić do konkretnego życia, powrócić do konkretnego doświadczenia. Czyli jest to książka, bym powiedział, teologiczna, która jednak nie jest czystą abstrakcją, ale jeśli używa abstrakcji, to tylko po to, by wyjaśnić, wyjść od konkretnego doświadczenia i do niego dojść z większą jasnością.
Wiele mowy jest w tej książce o języku doświadczenia religijnego, doświadczenia duchowego. Czym różnią się duchowości? Czym różnią się języki doświadczenia Pana Boga w życiu chrześcijanina?
Wiele z tych tekstów składających się na tę książkę zajmuje się językiem, językiem mówienia o Bogu, językiem przepowiadania. Przypominam sobie taką sytuację tutaj z Rzymu właśnie, kiedy należałem do jednej ze wspólnot kościelnych i ta wspólnota w ramach swojego życia, formacji, robiła coś takiego, jak w Polsce robią Świadkowie Jehowi, że się chodziło po placach, po ulicach, od domu do domu i prowokowało rozmowę o Panu Jezusie. Ja chodziłem, bo się chodziło w parach, chodziłem z pewnym policjantem rzymskim. I weszliśmy do pewnego baru, on zauważył, że gdzieś tam w kącie siedzą jego koledzy policjotti. Podeszliśmy i on rozpoczął rozmowę o Panu Bogu. Ja właściwie bardziej się przysłuchiwałem niż uczestniczyłem w tej rozmowie. I on w pewnym momencie, widząc opór jednego ze swoich kolegów, powiedział takie zdanie po włosku, które w takim delikatnym tłumaczeniu na język polski brzmiałoby: to ty, gnoju, nie wiesz, że Pan Jezus umarł na krzyżu, żeby uratować twój tyłek. I to na przykład doświadczenie było dla mnie taką okazją się zastanowić, czy można w ten sposób mówić o Panu Bogu, o zbawczym dziele Jezusa Chrystusa, czy nie przekroczył jakichś granic. Wydaje mi się, że można mówić nawet w taki sposób, który innych szokuje, pod warunkiem, że to nie będzie silenie się na jakiś język, który nie jest moim językiem. Taki język szokujący, on ma rację bycia w Kościele, o ile jest językiem rzeczywiście autentycznym. I myślę, że Jan Paweł II też akceptował takie różne języki, przyjmując na przykład hip-hopowców, prawda, którzy tańczyli, wyrażali swoją wiarę w Pana Boga, a potem jeden z nich mówi o Janie Pawle II, że to jest łebski facet.
Jednym z następnych dominujących tematów tej książki to jest to, co jest najtrudniejsze w chrześcijaństwie, czyli nakaz czy zachęta miłowania nieprzyjaciół. To jest coś, co stanowi krzyż teologów i krzyż każdego chrześcijanina, który chce na poważnie żyć Ewangelią. Czy jest możliwa miłość nieprzyjaciół?
To jest ważny dla mnie tekst. W ogóle jest tak, że ja pisałem tę książkę, te teksty przede wszystkim po to, by sobie odpowiedzieć na jakieś pytania. Nie pisałem tych tekstów dlatego, by kogoś pouczyć, dlatego, że uważam, iż mam tak niesamowite rzeczy do powiedzenia, że inni powinni o nich usłyszeć. Sam sobie tym pisaniem porządkowałem rzeczywistość, a jeśli ktoś potem w moim porządkowaniu poprzez to pisanie się odnajduje, to oczywiście mnie jest miło i z tego się cieszę, że taka książka może znaleźć czytelnika. I właśnie ten tekst o miłości nieprzyjaciół jest jednym z takich tekstów, w których bardzo osobiście próbowałem tłumaczyć sobie rzeczywistość, porządkować rzeczywistość. I każdy z nas wielokrotnie jest stawiany w różnych sytuacjach i zadaje sobie pytanie jako chrześcijanin, czy w takiej sytuacji rzeczywiście można kochać. Tytuł tego tekstu brzmi Duch miłości, czyli jak kochać złośliwych głupców. Właśnie pytanie bardzo egzystencjalne i życiowe, co robić, jak się zachować jako chrześcijanin, kiedy spotykamy kogoś, o kim no, trudno nam myśleć inaczej jak o złośliwym głupcu. I odpowiadając na to pytanie jakże konkretne i życiowe, tam wchodzę w różne filozoficzno-teologiczne, dogmatyczne rozważania, ale powracam, tak jak to już wcześniej mówiłem, do konkretnej sytuacji. Właśnie jeśli ma się przed sobą kogoś, kogo się nie lubi, kto jest złośliwy, kto wydaje się być złośliwie głupi. W tej rozmowie trudno powtarzać to moje rozumowanie, natomiast to pisanie mnie umocniło w przekonaniu, że miłość nieprzyjaciół nie jest jedynie jakimś pięknoduchowstwem od takim zdaniem w Ewangelii, które znajdujemy i którym się możemy nawet wzruszyć, ale które ma się nijak do konkretnego życia. Umocniłem się w przekonaniu, że to słowo rzeczywiście jest prawdziwe i ono się może w nas w różnych konkretnych sytuacjach realizować. Tyle, że nie można sobie powiedzieć tak, że kocham ludzi, kocham każdego człowieka, świat. To jest słowo o miłości nieprzyjaciół, które jakby dochodzi do nas od czasu do czasu. I w danej sytuacji ja mogę odczuć, tutaj rzeczywiście Pan Bóg mnie wzywa do tego, bym nie walczył, bym nie oddawał. Wzywa mnie do miłości nieprzyjaciela. I to się wie, to się czuje. Jeśli się człowiek otworzy na takie wyzwanie, taką obietnicę, taką łaskę, to się może stać, może doświadczyć w sobie miłości nieprzyjaciół. Co nie znaczy, że w innych sytuacjach trzeba po prostu się bić, bo ksiądz Bocheński mówił, że Pan Bóg stworzył wroga po to, żeby go walić po głowie.
Jeden z podrozdziałów jest zatytułowany Czym różni się jezuita od dominikanina? Ksiądz jest jezuitą. Ojciec Bocheński był dominikaninem. Czym różni się jezuita od dominikanina? Czym różnią się te sposoby przeżywania własnego powołania w obrębie Kościoła?
To są pytania, na które sobie próbuję odpowiedzieć w pierwszych tekstach składających się na tę książkę. Kiedyś uczestniczyłem w pewnym sympozjum. Sympozjum poświęconym duchowości ignacjańskiej. Nikt nie miał wątpliwości, że my rozmawiamy rzeczywiście o duchowości ignacjańskiej, jezuickiej. I drugiego dnia tego sympozjum pewien kleryk zadał pytanie skierowane do znawców, prelegentów, którzy tam byli obecni. No ale tak w kilku zdaniach to, na czym polega istota tej naszej duchowości? No i ktoś powiedział, że istotą jest to, że jest to duchowość trinitarna, ktoś inny, że skoncentrowana na Chrystusie, ktoś inny, że istotą jest rozeznawanie duchowe. No i ten pytający nie był usatysfakcjonowany i powiedział, że właściwie to jest w każdej duchowości chrześcijańskiej, że jest trinitarna i że skoncentrowana na Chrystusie i że tam jest rozeznawanie. I wtedy taka zapadła niepokojąca cisza i właśnie ta cisza mnie sprowokowała do napisania tego tekstu i dochodzę do wniosku, że jeśli pada pytanie o istotę duchowości, o to czym się na przykład różni jezuita od dominikanina, to nie można odpowiadać formułując zdania dotyczące jakby treści, czyli że na przykład ta duchowość jest chrystologiczna czy trynitarna. Różnica polega na nie treści, ale na języku. Znaczy my, wyrażając w gruncie rzeczy to samo doświadczenie chrześcijańskie, biblijne, używamy różnego języka. Tyle, że ten język, ja go nie rozumiem jako taką szatę zewnętrzną, którą można w każdej chwili zmienić i powiedzieć o swoim doświadczeniu w inny sposób. Nie, właśnie język jest czymś na trwale związanym z doświadczeniem. W pewnym sensie nie ma doświadczenia poza językiem. I różnimy się, jezuici i dominikanie, czy na przykład charyzmatycy od nauk katechumenów, tym, że opisując w gruncie rzeczy, jak nie mam to same doświadczenie, będziemy używali innych słów, innych wyrażeń, ale te słowa, one nam przyszły, zostały dane, zostały ofiarowane razem z doświadczeniem.
Miejmy nadzieję, że ta książka przyczyni się przynajmniej dla czytelników do większej refleksji nad własną tożsamością chrześcijańską, nad własnym językiem doświadczenia religijnego. A naszym gościem był ksiądz Dariusz Kowalczyk, autor książki Różne oblicza ducha. Dziękuję bardzo.
Dziękuję.
Spotkanie z książką kończy nasz poniedziałkowy magazyn. Dziękujemy Państwu za uwagę. Laudetur Jezus Chrystus.